W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszamy.
Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami klubów i kół politycznych na rozmowach dotyczących sytuacji na Białorusi. Obrady toczyły się w kancelarii premiera.
Na konferencji prasowej szef rządu przekazał, że wszyscy uczestnicy spotkania bez wyjątku mówili o tym, że najważniejszą wartością jest suwerenność, niepodległość, niezależność i wolność Białorusi.
Premier poinformował także, że uczestnicy spotkania w ogromnej większości zgodzili się także z tym, że działania Polski w sprawie Białorusi są bardzo właściwe. Zaapelował również w imieniu swoim i uczestników rozmów o uwolnienie więźniów politycznych na Białorusi.
Wspólnie apelujemy wszyscy o uwolnienie więźniów politycznych i my apelujemy bardzo głośno o to, żeby uwolnić aresztowanych członków Rady Koordynacyjnej. Jest rzeczą niedopuszczalną, żeby ludzie, którzy opowiadają się za wolnością, za demokracją, za suwerennością Białorusi, byli przez Aleksandra Łukaszenkę zamykani w więzieniach.
Premier poinformował, że kilkadziesiąt mocno poszkodowanych osób z Białorusi znalazło pomoc na terytorium Polski bez wiz.
Szef rządu zobowiązał się też do tego, że w ciągu najbliższych dni pokaże kalendarium działań zawierających zaangażowanie Polski w pomoc dla Białorusi.
Mateusz Morawiecki poinformował także, że wkrótce dojdzie do ponadpartyjnego spotkania w Europarlamencie wszystkich europosłów z Polski z różnych frakcji w temacie Białorusi.
Prezydent Andrzej Duda powołał dwóch nowych ministrów zdrowia i spraw zagranicznych, Adama Niedzielskiego oraz Zbigniewa Rała. Uroczystość zaprzysiężenia odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
Andrzej Duda w przemówieniu wspomniał o doświadczeniu nowego szefa MSZ-u Zbigniewa Rała w pracy parlamentarnej, a także o tym, że pełnił funkcję wojewody.
Prezydent mówił też o doświadczeniu nowego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w resorcie finansów oraz Narodowym Funduszu Zdrowia.
Andrzej Duda, zwracając się do nowo powołanych ministrów, poprosił o kontynuację polityki prowadzonej przez ich poprzedników. Prezydent podziękował też szefom resortów za objęcie urzędów w trudnym czasie zarówno dla ochrony zdrowia, jak i polityki zagranicznej.
Z jednej strony problem walki z koronawirusem, z drugiej strony to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, chociażby na Białorusi, a także i w innych miejscach na świecie, powoduje, że to nie są dla polityki zagranicznej łatwe czasy. Ale chcę bardzo mocno podkreślić, że ta polityka, która właśnie w sferze ochrony zdrowia, zwłaszcza walki z koronawirusem i jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, była prowadzona przez panów poprzedników, była w moim przekonaniu polityką prowadzoną dobrze. I proszę, aby w tym zakresie było to teraz działanie, które będzie kontynuacją, tak żebyście panowie weszli w te miejsca w rządzie, tak jak powiedziałem, niezwykle ważne i żeby dalej prowadzić w tym względzie polskie sprawy tak, aby w jak największym stopniu chronić nasze interesy.
Prezydent podkreślał, że z przyczyn konstytucyjnych częściej będzie współpracował z szefem MSZ, ale wyraził nadzieję na współpracę także z ministrem zdrowia.
Przypomnijmy, nowi ministrowie zastąpią profesora Łukasza Szumowskiego oraz profesora Jacka Czaputowicza.
Resort edukacji poluzował zasady sanitarne dotyczące funkcjonowania placówek przedszkolnych, tak by opieką mogło zostać objętych więcej dzieci.
Szef MEN-u Dariusz Piątkowski poinformował, że zmniejszono metraż przypadający na jedno dziecko do 1,5 m². Wcześniej miał on wynosić od 2 do 2,5 m².
Minister mówił też, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem rodzice powinni skontaktować się z lekarzem, który może zlecić wykonanie testu na obecność wirusa. Jeżeli wynik będzie dodatni, dyrektor szkoły będzie wnioskował o opinię do sanepidu, w jaki sposób zorganizować zajęcia w placówce.
Dariusz Piątkowski przekazał ponadto na konferencji prasowej, że w czwartek lub w piątek zapadnie decyzja w sprawie noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych szkół.
My zastanawiamy się nad tym, czy jednak nie wprowadzić obowiązku noszenia zasłony nosa i ust w przestrzeniach wspólnych. Przynajmniej w tych największych szkołach wydaje się, że ma to uzasadnienie i to jest także nasza odpowiedź na postulaty zgłaszane z różnych środowisk i porozumiewamy się z Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym i być może wprowadzimy takie zalecenie obowiązkowo.
Uczniowie wrócą do szkół 1 września. Przewidziane są trzy modele kształcenia: tradycyjny, zdalny i mieszany. Decyzje w sprawie wprowadzenia trybu mieszanego lub zdalnego będą podejmować dyrektorzy szkół w oparciu o opinię sanepidu.
Gdy szkoła zostanie zamknięta, rodzice dzieci do lat 8 będą mogli otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o czym mówiła minister rodziny Marlena Maląg.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy rozporządzeniem będziemy proponować do 20 września. Oczywiście cały czas będziemy sytuację monitorować w kontakcie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i decyzje kolejne będą podejmowane. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będą mogli otrzymać i ubiegać się o niego ci rodzice, którzy mają dzieci do lat 8.
Rządzący apelują, aby rodzice posyłali do szkół i przedszkoli tylko zdrowe dzieci i w sytuacji, kiedy nikt z domowników nie jest na kwarantannie.
Trybunał Konstytucyjny na niejawnym posiedzeniu zdecydował o wstrzymaniu nakazu wydania 4-letniej Ines ojcu, który jest obywatelem Belgii. Oznacza to, że dziewczynka pozostanie w Polsce na czas trwania dalszego postępowania w Trybunale.
Chodzi o skargę pełnomocnik babci dziewczynki, która domagała się możliwości uczestnictwa w tej sprawie na takich samych prawach jak inne osoby.
Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił, że do czasu rozstrzygnięcia tej skargi dziecko nie zostanie przymusowo wydane ojcu.
To postanowienie oznacza, że dziecko ma pozostać na terytorium Polski do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Kiedy ta sprawa będzie ostatecznie rozstrzygnięta, to już trzeba raczej pytać w Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast oczywiście kwestia jest taka, że trzeba poszukiwać jakiegoś rozwiązania w tej sprawie. Mediacje są dobrym instrumentem i tutaj ojciec dziecka powinien się spotkać z babcią dziecka i będę na pewno dążył do tego, żeby znaleźć jakąś formułę kontaktu ojca dziecka z dzieckiem, które urodziło się w Polsce, 3 lata przebywało w Polsce, wychowywało się w Polsce, nie zna nawet języka ojca, więc nie można w takiej sytuacji po prostu wsadzić dziecka do samochodu i wywieźć.
Dziecko miało być odebrane na podstawie postanowienia sądu w Brukseli, a następnie radomskiego i katowickiego sądu. Żadna z 3 dotychczas powziętych prób nie doszła do skutku.
Na początku sierpnia do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga dotycząca przepisów uniemożliwiających udział babci w sprawie wraz z wnioskiem o wstrzymanie przymusowego odebrania Ines.
Były premier Donald Tusk wytyka błędy opozycji i daje wskazówki PO, jak może wygrać z PiS-em.
Platforma musi codziennie skakać PiS do gardła, nie bać się twardej konfrontacji, nie paktować z władzą. To rady, jakie swoim kolegom z PO daje były lider tej partii na łamach jednego z tygodników.
Obecny szef Europejskiej Partii Ludowej zaleca też, by politycy opozycji nie wstydzili się własnych poglądów i przeszłości.
Takie działania w czasie kampanii prezydenckiej według Donalda Tuska było błędem. Albo jesteśmy dumni z naszych dokonań, albo zejdźmy ludziom z drogi, stwierdził były premier.
A odnosząc się do inicjatywy powołania nowego ruchu Trzaskowskiego, Nowej Solidarności, Tusk powiedział, że do wyborów są 3 lata i można się zmęczyć. Nie grzebałbym istniejących partii, szczególnie Platformy, przyznał.
Donald Tusk zabrał głos w czasie, gdy PO przeżywa kryzys po sejmowym głosowaniu nad podwyżkami dla parlamentarzystów.
Politolog Tomasz Solecki mówi, że kryzys ten może spowodować przebudowę aktualnych struktur Platformy.
Pewni starzy działacze mogą zostać odsunięci na boczny tor, tak mówi się m.in. o panu Grzegorzu Schetynie. Nieznana jest przyszłość, jaka czeka pana Borysa Budkę. Możliwe, że dojdzie do odświeżenia tej partii, zbudowania całkiem nowych struktur. Może dojdzie do jakiegoś połączenia z ruchem, który ma powołać pan Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Przypomnijmy, że zdobył całkiem niezły wynik w ostatnich wyborach prezydenckich i tym samym duże pozytywne zaskoczenie dla jego sympatyków i obserwatorów. Myślę, że początek września będzie ciekawy i decydujący.
Na 7 i 8 dzień września planowane jest wyjazdowe posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej, w skład której wchodzi PO. Spotkanie ma się odbyć w luksusowym hotelu w Lidzbarku Warmińskim. Wcześniej założenie ruchu ma przedstawić Rafał Trzaskowski.
Powstał serwis internetowy Twarze Solidarności. To portal poświęcony 40. rocznicy powstania największego związku zawodowego. Jego współtwórcą jest m.in. IPN. Wstęp do serwisu napisał prezydent Rzeczypospolitej Polski Andrzej Duda, a w Warszawie odbyła się oficjalna prezentacja portalu Twarze Solidarności.
Z tej okazji list do uczestników wydarzenia skierował prezydent Polski. Andrzej Duda wyraził radość, że 40. rocznica stała się okazją do przybliżenia historycznego przełomu i jego bohaterów.
Życzę Państwu, aby bogata i interesująca zawartość oraz przystępna i atrakcyjna forma serwisu przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy o tym fundamencie wolnej Polski, który dał początek przemianom w naszej ojczyźnie, w Europie i na świecie. Walka podjęta przez nas, Polaków, latem 1980 roku była pierwszym krokiem na drodze do obalenia systemu komunistycznego. Stało się tak dzięki odwadze i determinacji strajkujących.
Prezes IPN-u dr Jarosław Szarek podkreślił, że portal będzie uzupełniany o nowe dokumenty na temat Solidarności.
Czy są jeszcze dokumenty, które ilustrują tamte wydarzenia, dokumenty dotąd nieodkryte w archiwach? Te dokumenty również Państwu poprzez ten portal Państwu udostępnimy. Myślę, że ten portal Twarze Solidarności będzie portalem żywym, będzie portalem cały czas uzupełnianym.
To nie jedyna inicjatywa IPN-u mająca na celu upamiętnić robotniczy zryw. W całej Polsce prezentowana jest wystawa Tu rodziła się Solidarność.
Trasy wszystkich wystaw regionalnych zbiegną się 28 sierpnia na wernisażu na Placu Piłsudskiego w Warszawie.
O modlitwę za cierpiących zaapelował Ojciec Święty Franciszek w przypadającą w środę uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. W trakcie audiencji generalnej w Watykanie papież wspominał swoją wizytę na Jasnej Górze sprzed 4 lat podczas Światowych Dni Młodzieży.
Zwracając się za pośrednictwem mediów do Polaków, biskup Rzymu zachęcił do modlitwy za wstawiennictwem Najświętszej Matki. Wśród intencji Ojciec Święty wymienił pandemię koronawirusa i osoby cierpiące z powodu epidemii.
Dziś Kościół w Polsce obchodzi uroczystość Czarnej Madonny z Częstochowy. Nosząc w sercu żywe wspomnienie mojej wizyty w tym sanktuarium 4 lata temu przy okazji Światowego Dnia Młodzieży, jednoczę się dziś z tysiącami pielgrzymów, którzy gromadzą się tam razem z Episkopatem Polski, aby zawierzać siebie samych, rodziny, naród i całą ludzkość jej matczynej opiece. Módlcie się do Najświętszej Matki, aby wstawiała się za nami wszystkimi, a zwłaszcza za tymi, którzy na różne sposoby cierpią z powodu pandemii.
Che in diversi modi soffrono a causa della pandemia.
Ojciec Święty w katechezie z cyklu Uzdrowić Świat wskazał, że w obliczu pandemii i jej konsekwencji społecznych wielu osobom grozi utrata nadziei. Audiencja generalna papieża Franciszka jest dostępna w całości na naszym portalu internetowym.
Z kolei na Jasnej Górze sprawowana była msza święta pod przewodnictwem prymasa Polski, księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka. W jej trakcie wierni dokonali aktu odnowienia ślubów jasnogórskich.
A w Hiszpanii Matka Boża Częstochowska kojarzy się przede wszystkim ze świętym Janem Pawłem II. W wielu parafiach można spotkać obraz Czarnej Madonny.
Więcej na ten temat z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Po II wojnie światowej kult Matki Bożej Częstochowskiej w Hiszpanii szerzył ksiądz Marian Walorek, były więzień Dachau i kapelan nielicznej wówczas grupy Polaków. Dzięki jego staraniu kopie ikony Czarnej Madonny trafiły do kilku katedr i kościołów. O obchodach święta Matki Bożej Częstochowskiej można było przeczytać w ówczesnej prasie. Prawdziwym przełomem był jednak wybór Jana Pawła II. Madonna polskiego papieża stała się powszechnie znana. Kolejnym ważnym impulsem był Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie w 1991 roku. Wielu młodych ludzi wybrało wówczas drogę kapłańską bądź zakonną, a Czarna Madonna stała się ich szczególną patronką. Nic więc dziwnego, że w wielu parafiach można zobaczyć obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Bardzo mocno przeżyłem rok temu pielgrzymkę do Częstochowy i modlitwę w kaplicy przed ikoną. Maryi zawierzyłem moją drogę do kapłaństwa. Modliłem się o to, aby być wiernym i świętym, kapłanem, który kocha Boga i służy drugiemu człowiekowi, jak Jan Paweł II, mówi Fernando, kleryk z madryckiego seminarium. Dla hiszpańskiej Polonii namiastką Częstochowy stał się zabytkowy klasztor w Juste, którym od kilku lat opiekują się polscy Paulini. Znajduje się tutaj kopia jasnogórskiej ikony oraz relikwie Jana Pawła II.
I to już wszystkie informacje w Radiu Maryja.